8 minut po 21 rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej futsal, siatkówka, unihokej, koszykówka, kajakarstwo i lekka atletyka. Startujemy.
Radio Zachód 103 i 106 FM.
A rozpoczniemy od futsalu. Pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w lubuskiej drugiej lidze odniosła dżonkowianka Racula, która pokonała dzisiaj w Gorzowie w derbowym pojedynku tamtejsze Paolo 6-3. Do przerwy był remis 2-2. W drugiej połowie goście wyszli na prowadzenie 4-3, a ostatnie dwie bramki zdobyli, gdy miejscowi wycofali bramkarza, próbując odrobić straty. Relacja Filipa Góryckiego.
Łukasz Pińczyński, zdobywca dzisiaj dwóch bramek dla Paolo Gorzów, no ale radości żadnej, no bo to jest mecz przegrany niestety. Dlaczego?
Popełniliśmy zbyt dużo błędów, które wykorzystał przeciwnik i tak się skończyło. Później próbowaliśmy atakować piątką, no. Skończyło się tak, jak się skończyło, nie wiem, no.
Szkoda tych przedłużonych karnych. Niewiele tam brakowało.
Musimy nad tym popracować, wiadomo, ciężko jest presja, wynik gonił, czas malał, nie wiem, no. Mieliśmy trzy próby, których żadnej nie wykorzystaliśmy.
No i widać, że nie jesteście optymalnie przygotowani, to wychodzi też na boisku.
No to też wiadomo, czas nie pozwala, wiadomo, praca wśród wszystkich i w ogóle treningów nie ma zbyt wielu i też nie możemy się zebrać dobrze, żeby potrenować i przygotować się do meczu.
Piotr Lubin, zdobywca dzisiaj drugiej bramki dla dżonkowianki Racula. No i pierwsze zwycięstwo, to bardzo cieszy.
No, mamy okazję pobawić się w tej drugiej lidze w futsalu. Nie mamy doświadczenia z meczu na medzie, jest coraz lepiej. Chłopaki też się lepiej poznają, tak więc jest wszystko okej. Okay. A dzisiaj jest na pewno fajna, miła niespodzianka i miło będzie się wracało do Zielonej Góry.
A spodziewaliście się, że tak tu dobrze pójdzie mecz z Gorzowianami?
Najważniejsze było nie przegrać dużą ilością bramek, tak jak z AZS-em. Ale wszystko wyszło bardzo dobrze, mecz się ułożył pod nas. Cały czas byliśmy w kontakcie, no i końcówka musiała się otworzyć, że drużyna Stilonu musiała zaatakować. Wtedy ich dobiliśmy i to wszystko.
Czyli już kolejny mecz za wami, czyli warto było się zgłosić.
Jasne, nowe przeżycie, nowe doświadczenie, inna piłka zmieniła się, ja już mam troszeczkę lat, tak więc kiedyś ten futbol halowy był bardzo delikatny, dzisiaj to jest, można powiedzieć, trochę rzeź.
No właśnie, już pan prawie 47 lat na karku, to jaka recepta, żeby w tej trudnym futsalu dać radę?
Po prostu, mieć serce do gry i dobrze się prowadzić.
Paweł Cierach, grający trener Paolo Gorzów, 3-6, no te ostatnie dwie bramki wiadomo, po wycofaniu bramkarza, no ale trudno wystawić pozytywną ocenę za dzisiejszy mecz.
No trudno, no mnóstwo sytuacji, no bramkarz się broni fantastycznie w drugiej połowie. Co tu dużo mówić, nie? Jeszcze trochę brak treningów nam wyszedł, w tym okresie teraz świąteczno-noworoczny, bo gdzieś tam było tego mało i no i skuteczność zawiodła, 3 nieszczelone, przedłużone rzuty karne, mnóstwo sytuacji, nawet 1-1 z bramkarzem, no i wynik taki, jaki widzimy.
Zespół z Zielonej Góry raczej poza zasięgiem, no czyli za tydzień mecz z Chocianowem taki, który no, mógłby być dla was na przełamanie chociaż.
No tak, bo szkoda, bo to i w tej dżonkowiance ten nasz dzisiejszy rywal, dwa tygodnie temu graliśmy na wyjeździe, prowadziliśmy 4-0, skończyło się 4-4. Dzisiaj ten mecz, mimo tego wyniku, myślę, że był wyrównany nawet ze wskazaniem nas w drugiej połowie, bo to my żeśmy prowadzili grę i atakowali. No ale mówię, brakło skuteczności, bramkarz, świetne zawody. No i co, wypada mi tylko pogratulować rywalom zwycięstwa.
Michał Grzegorczyk, bramkarz dżonkowianki Racula, no i chyba dzisiaj dużo zasługi w tym pierwszym zwycięstwie w sezonie.
Tak, bardzo się cieszymy, że tak pozytywnie możemy zacząć ten rok. Nie było łatwo, tak zresztą jak w poprzednim meczu z Gorzowem. Wtedy pewnie wszyscy pamiętają 4-4, uznajemy ten remis za zwycięski, bo do przerwy przegrywaliśmy 4-0. Dzisiaj było równie ciężko. Nie pamiętam dokładnie, chyba do przerwy było 2-2, także znowu remis, ale w drugiej połowie znowu pokazaliśmy pazur i no i udało się zwyciężyć 6-3.
No i koledzy na pewno muszą pochwalić za pracę w bramce.
Już chwalili, mam nadzieję, że jeszcze coś mi tam skapnie. Nie wiem, czy do prezesa muszę bezpośrednio dzwonić, czy po prostu wystarczy jakieś hip-hip hura na moją cześć.
Takie widziałem, takie ruchy te przy przedłużonym karnym, to też jest takie czarowanie przeciwnika.
Tak, wiem, że Gorzów tutaj czuje się u siebie na pewno bardzo, bardzo pewnie, także w jaki sposób chciałem wytrącić z równowagi strzelców. No i z tego, co widziałem, z tego, co zresztą wszyscy widzieli tutaj na hali, udało się.
A futsal grano dzisiaj także w Zielonej Górze, ale w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. No i drużyna PKM Zachód Persy AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego nie przyniosła wstydu w tym meczu, to trzeba przyznać. Akademicy co prawda przegrali we własnej hali, ale z ekstraklasowym GSF Gliwice i trzeba to zaznaczyć po walce i zaledwie 4-5 ta porażka. Do przerwy gospodarze przegrywali 1-3, ale w drugiej połowie Rzeszowie pod koniec meczu byli naprawdę bliscy do prowadzenia do remisu w tym spotkaniu. No jednak nie udało się wykorzystać tych korzystnych sytuacji. AZS zatem kończy przygodę z Pucharem Polski, ale zdecydowanie z podniesionymi głowami. Błażej Korczyński, trener GSF Gliwice. Zwycięstwo z pewnością cieszy, a styl?
Trzecie pytanie. No wiadomo, no styl nie cieszy. Generalnie momenty, powiedzmy, były, gdzie chłopakom się, powiedzmy, chciało i przyspieszyli, a później znowu samozadowolenie. Dostosowanie się do rywala zazwyczaj u nas w naszej mentalności bierze górę.
No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak się gra z tym rywalem z niższej ligi, to wbrew pozorom nie są to często takie łatwe spotkania.
No tak, no bo to jest po pierwsze tak. Mentalność, czyli dobra, jacyś tam chłopcy z drugiej ligi, to już nastawienie do meczu już jest, a później nagle trzeba się obudzić. Po drugie, zawsze wiadomo, że ten zespół słabszy, on na drużynę z Ekstraklasy się podwójnie motywuje, daje z siebie więcej. Jak już nie może, to jeszcze gdzieś tam z wątroby, więc swoją poprzeczkę też podnosi. Nie jest tym samym zespołem, który jest na co dzień, tylko jakby ta ambicja, wola walki, te wszystkie cechy ewolucjonalne są podniesione tak wysoko i one są w stanie przez długie momenty zniwelować różnice w technice, w taktyce. To jest druga rzecz. Pewnie też gdzieś w psychice irytacja, jeżeli długo nie ma wyniku, to zespół zaczyna się irytować, popełniać błędy, ten lepszy oczywiście, i wtedy tak może być. No myślę, że tak z tego powodu chyba się tak dzieje.
W końcówce pan był spokojny, czy pan był trochę nerwowy o wynik, o te końcowe fragmenty, jak nawet jeszcze bramkarza wycofali?
Wie pan co, mieliśmy 5 fauli, zawsze mógł być 6 przedłużony. Powiem panu szczerze, jeżeli byśmy tu odpadli w tym pucharze, tragedia by się nie stała, nie mamy parcia jakiegoś, przespaliśmy trochę środek rundy jesiennej, więc potrzebujemy dość punktów i dla nas ważne są mecze, najbliższe dwie kolejki, więc jakby ten puchar nie jest jakimś tam priorytetem. Moje nerwy już nic by nie zmieniły w końcówce, bo powiedziałem, przez 35 minut sami sobie zgotowaliście taką sytuację, to teraz na treningach trenujemy takie rzeczy, więc to, co ja dzisiaj im powiem, kto ma grać, kto ma nie grać, co mają grać, często gęsto nie ma w takich momentach już znaczenia, więc moje nerwy były dużo wcześniej na jakieś takie zagrania, na lekceważenie właśnie, na niedawanie z siebie wszystkiego w trakcie meczu, a w końcówce no to już co ma być, to będzie.
Jeszcze chciałem pana zapytać, ktoś z miejscowych zawodników jakoś zwrócił pana uwagę, wyróżniał się jakoś na boisku może?
Wie pan, to jest jakby generalnie problem, bo te dyscypliny halowe są mocno taktyczne i jakby widać, że są braki takie w podstawowych poruszaniu się i nawet te indywidualne cechy później czasem nie mają znaczenia. Trochę zawodników z nadwagą, wie pan, to mimo wszystko się rzuca w oczy, więc chyba ciężko.
Tomasz Lutecki, kapitan drużyny z Gliwic. Spodziewaliście się, że troszeczkę łatwiej tutaj w Zielonej Górze będzie?
Nie wiedzieliśmy, że to na pewno tutaj będzie ciężko zagrać. Po pierwsze jakaś tam podróż w nogach, po drugie wiemy, że zespół z Zielonej Góry lubi robić niespodzianki w pucharze, także na pewno przyjechaliśmy tu w pełni skoncentrowani i z wolą walki i z wiarą w zwycięstwo.
A generalnie o miejscowych, co pan sądzi? Oni w sumie jeszcze niedawno grali w pierwszej lidze tak naprawdę, część zawodników.
Co mogę powiedzieć? Na pewno jest to bardzo ambitna, waleczna drużyna z jakimś pomysłem na grę. Bardzo silni piwoci. Myślę, że to może być ich przyszłość, wykorzystując właśnie najbardziej wysuniętego zawodnika. To może być ich dużym atutem grając w drugiej lidze.
Maciej Dudek, trener drużyny zielonogórskiej.
Tak naprawdę dosyć pozytywnie, jeżeli chodzi o grę chłopaków. Gdzieś tam pierwsza połowa może trochę wyszliśmy, nie wiem, czy może się trochę przestraszyliśmy, że to przyjeżdża zespół z Ekstraklasy i tak naprawdę chociaż do tej 8-9 minuty fajnie się trzymaliśmy, potem mieliśmy takie przyśnięcie na te 5-6 minut, dostajemy 3 bramki. Do przerwy kończy się 3-1, tak naprawdę gdzieś tam w szatni mamy rozmowę odnośnie tego, że trzeba wyjść tu skoncentrowanym, tracimy bramkę, ale tak naprawdę to była bramka dosyć wypracowana przez przeciwnika. No i fajnie się potem podnosimy, bo tak naprawdę podnosimy rękawice i stwarzamy taką końcówkę, że te ostatnie parę minut to zespół z Gliwic myślę, że już jakiegoś tam może nie, że się nas jakoś bał czy coś, ale na pewno mieli obawy odnośnie tego, że może dojść do dogrywki i te zawody potrwają dłużej.
Kilka naprawdę dobrych sytuacji mieliście w tej końcówce, to trzeba jasno powiedzieć.
Tak, myślę, że ostatnie parę minut to tak naprawdę, mimo że się wydawało, że zespół z Gliwic prowadził grę, to my stwarzaliśmy sytuację i w tym okresie gry to my dominowaliśmy. No tą pierwszą połowę tak naprawdę to oni dominowali, więc jakoś też to w miarę wyrównało, no w wyniku niestety nie.
Zaryzykowaliście w końcówce z wycofaniem bramkarza? Mówi się, że kto nie ryzykuje, to nie pije szampana.
Oczywiście, no bo tak naprawdę gdybyśmy teraz zeszli z wynikiem 4-5, byśmy nie wycofali bramkarza, no to byśmy się zastanawiali, co by było gdyby, tak? Postawiliśmy wszystko na jedną szalę, tak naprawdę zespół z Gliwic gdzieś tam 2 czy 3 razy przejął piłkę, próbowali oddać strzał na pustą bramkę, nie strzelili, więc dalej my mieliśmy piłkę, dalej gdzieś tam próbowaliśmy stworzyć jakąś akcję, były 2-3. No niestety nie udało się, ale myślę, że jako ogólny odbiór gdzieś tam osoby, które dzisiaj przyszły poglądać futsal, będą zadowolone.
Mateusz Bieryśniewicz, zawodnik drużyny zielonogórskiej. Szybko ta przygoda pucharowa się skończyła, ale właściwie możecie wyjść z hali z podniesionymi głowami po tym dzisiejszym meczu.
Tak, dokładnie. No niestety w pierwszej rundzie akurat trafiliśmy na zespół ekstraklasowy. No myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Pierwsza połowa no widać było tą różnicę klas drużyny z Gliwic, gdzie widać było ich dynamikę gry, jak się poruszali, ale wynik 3-1 pokazał, że jednak możemy w tej drugiej połowie się podnieść i co pokazaliśmy, że mecz do końca był wyrównany. No niestety, no zabrakło tej kropki nad i. No mieliśmy tą szansę, żeby jednak doprowadzić wynik do remisu, no nie udało się, cóż, no skończyła się nasza przygoda, szkoda. No niedosyt pozostaje, wiadomo, no zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, każdy na maksa, pełna mobilizacja, starał się, żeby jednak wygrać ten mecz.
A po rywalu z Ekstraklasy, tak szczerze, troszeczkę więcej się spodziewaliście?
Po pierwszej połowie spodziewałem się, że wynik będzie wysoki, że jednak nie będzie tej możliwości tego kontaktu, żeby złapać, ale druga połowa pokazała, że no jednak jesteśmy w stanie coś powalczyć i no ale niestety, no brakło.
Na zegarach 21:21, teraz w magazynie sportowym Radia Zachód porozmawiamy sobie o siatkówce. W drugiej lidze mężczyzna, dokładnie w grupie czwartej, bardzo ważne zwycięstwo Sobieskiego. Żagański zespół pokonał w sobotę dotychczasowego wicelidera tabeli Akwa-Zdrój Wałbrzych 3-0 i awansował na drugie miejsce w tabeli, mocno zwiększając swoje szanse na pozostanie w tej czołowej czwórce właśnie drużyn. Ze szkoleniowcami obu ekip oraz zawodnikami Sobieskiego po meczu w Żaganiu rozmawiał Marek Staniszewski.
Janusz Ignaczak, szkoleniowiec ekipy wałbrzyskiej. Znakomicie graliście przed świętami w Nowej Soli z Astrą. Wydawało się, że będziecie pod strachem lubuskich drużyn, tymczasem w Żaganiu ekipa Sobieskiego rozpracowała was.
Tyle prostych błędów, jeżeli się robi, to nie jest się w stanie wygrać. Jeżeli chodzi o taktykę zupełnie nierealizowana, żeśmy mieli na wideo, patrzyliśmy, wiedzieli, w kogo mają grać, gdzie mają grać, w jakie strefy. Okazało się, że albo, nie wiem, głowa. Trudno mi powiedzieć. Dla mnie jest to taka porażka smutna, bo myślę, że grać nas zdecydowanie stać na lepszą grę. Zagraliśmy słabo, wygrali, należało im się. I przy takiej ilości własnych błędów nie można wygrać. No. Mało tego, na kontrakt, gdzie mieliśmy piłki, nie kończymy pierwszego ataku, no to w siatkówkę to nie ma możliwości niczym innym wygrać. No. Chyba, żeśmy słabo dzisiaj bronili element, który zawiódł.
Krzysztof Dobek, szkoleniowiec Sobieskiego Żagań. Ta praca świąteczno-noworoczna nie poszła na marne, bo zobaczyliśmy zupełnie inny zespół Sobieskiego niż na przykład w sparingowym meczu z Olimpią Sulęcin.
Tak, ja będę dziesiątki razy powtarzał, że sportu czy pokory. Ja już byłem troszeczkę niecierpliwy po tych świętach i troszeczkę tak huknąłem na chłopaków, ale sami się bili w pierś, że słabo to wyglądało. Myślę, że to jednak chyba jest odpowiedź. Było trochę zmęczenia, bo 6 jednostek treningowych dało im w kość. Po Sylwestrze czwartkowy trening nie najlepszy, ale chłopaki ewidentnie się skoncentrowali na ten mecz. Piątkowy trening super, dzisiejszy mecz, no taktyka razy 3 utrzymana, ciężki przeciwnik, doświadczony i konsekwencja, taktyka dały nam zwycięstwo za 3 punkty, z czego się bardzo cieszę.
Sporo było, szczególnie w tym trzecim secie, błędów własnych, błędów zagrywki, też ataki autowe. To nie wprowadziło jednak jakiejś nerwowości?
My cały czas mimo wszystko dziś byliśmy do przodu, te 2-3 punkciki. Jak nas dochodzili, zaraz dwie fajne akcje w obronie, dołożony blok. Dzisiaj 15-7 czy do 8 w bloku, jak spojrzałem na statystyki, także no tutaj blok obrona, pograliśmy naprawdę fajnie, dużo tych też podbitych piłek. Spełniliśmy swoje życzenie na nowy rok pierwsze, no i będziemy dalej starać się robić te niespodzianki, wygrywać, oby za te 3 punkty.
Patryk Kozdroń, kapitan Sobieskiego Żagań. Robicie taki krok po kroczku, by znaleźć się w tej czołowej czwórce, no ale nawet przy tak efektownej wygranej 3-0, to jednak mocno musieliście napracować się na to zwycięstwo.
My się tego spodziewaliśmy, że tu nie będzie łatwo, tym bardziej, że w tej tabeli jest taki dosyć spory ścisk. No to nasza gra to też tak różnie ostatnio w tej przerwie wyglądała. Ten sparing z Sulęcinem, przegrany 4-0, to taka lampka się trochę zapaliła i była taka niepewność, jak będziemy wyglądać w tym meczu. Ale jak się okazało, musieliśmy zrobić ten jeden krok w tył, żeby pójść do przodu i w tym meczu naprawdę bardzo dobrze się zaprezentować.
Chyba takim kluczem do wygranej był właśnie ten wygrany pierwszy set na przewagi.
To nie był taki set, że jedna albo druga drużyna jakoś dużo błędów popełniały, to była po prostu taka walka. No, my odskakiwaliśmy gdzieś na 2 punkty, zaraz oni nas dochodzili, znowu odskakiwaliśmy. No i myślę, że ogólnie no, mecz, mimo że jednostronny, jeśli chodzi o wynik, to mógł się podobać.
Patryk Mendel, wszedłeś w tych decydujących momentach spotkania. Udało się wygrać bez straty seta.
Dobrze, że to się tak skończyło, że udało się wygrać w trzech setach. Faktycznie to spotkanie zacząłem na ławce i wchodziłem w tych kluczowych momentach, w końcówkach. Nie wiem, być może trener miał taki zamysł, być może to pomogło. Mogłem sobie poobserwować z kwadratu, jak się zachowuje zespół z Wałbrzycha i to wykorzystać. W każdym razie chłopacy tutaj na boisku dali radę, a ja w końcówce tylko to, co musiałem zrobić, to zrobiłem, a chwała chłopakom za resztę spotkania.
Mocno przepracowaliście okres świąteczno-noworoczny. Były te sparingi z Orłem Międzyrzecz i z Olimpią Sulęcin. Posypały się na was gromy od trenera. Przeszliście obok tego sparingowego spotkania, ale przyniosło to, jak widać, efekty w lidze.
Wydaje mi się, że jesteśmy taką drużyną, która cechuje się tym, że nie lubi przegrywać. Kiedy dostajemy taki zimny prysznic, tak samo jak było na początku. Dwa pierwsze mecze przegraliśmy, taki zimny prysznic i tego właśnie potrzebujemy czasami, żeby się otrząsnąć i potrzebujemy tej krwi, żeby wrócić.
Na zegarach 21:28, teraz będzie u nich hokej w derbowym spotkaniu przedostatniej z ostatnią drużyną Ekstraligi. Wyraźnie lepsza ekipa z Czerwieńska. Lokomotiv pokonał siebie w derbowym pojedynku UKS Prus Żary aż 12-3, rozstrzygając losy tego sobotniego meczu w drugiej tercji wygranej 5-0. Co ciekawe, po pierwszej części spotkania był remis 1-1, natomiast w trzeciej partii Żaranie nie byli już w stanie przeciwstawić się bardziej zgranej drużynie gospodarzy. Po spotkaniu w Czerwieńsku rozmawialiśmy z czołowymi postaciami obu ekip.
Martynowie Fligner, Lokomotiv Czerwieńsk. Powiedz tak szczerze, spodziewaliście się troszeczkę trudniejszej przeprawy dzisiaj z kolegami z Żar?
Ja się spodziewałem, bo ich znam, tak, grałem z nimi 4 lata. Wiem, że potrafią grać, jednak z tego co wiem, mało trenują i widać było, że kondycyjnie już później siedli, tak? Pierwsza tercja, my też troszkę chaosu, oni wykorzystali swoje, skończyła się 1-1, no ale później już to my przeważaliśmy, tak? Chyba 5-0 i już nie pamiętam, no ale te kolejne tercje były po naszej stronie.
Szczególnie ta druga chyba zaważyła końcowym tak naprawdę rezultacie.
No chyba druga 5-0 dla nas, także to też nas odblokowało, swobodnie graliśmy, jak było widać i później te bramki po prostu wchodziły, tak? Przeciwnik też był na tyle zmęczony, że my jak biegliśmy z kontrami, no to on nie nadążał. My też zaczęliśmy grać dzisiaj na 3-5, co właśnie podskutkowało to, że mieliśmy więcej siły.
Ciekawostką jest fakt, że 4 braci Fligner dzisiaj po boisku biegało, 3 w jednej drużynie i 1 w Prusie, tak?
Tak, zgadza się. Jeszcze druga ciekawostka, każdy Fligner strzelił, tak? Tak wyszło, że brat gra tam, już jak chciał przejść do nas, to już nie mógł, no ale za rok będzie u nas.
Pierwsze punkty no na pewno cieszą, chociaż wiadomo, że sytuacja w tabeli tak jest trudna.
Sytuacja w tabeli jest trudna, ale tak jak mówisz właśnie, bardzo się cieszymy z tych pierwszych 3 punktów, jeszcze tym bardziej na naszym terenie, na naszym boisku, naszej hali, przy niemal chyba 100 kibicach, co nas naprawdę bardzo cieszy, bo to dla nich robimy, tak? Nie tylko dla nas, ale my się uczymy, jak widać, powoli te efekty wychodzą, tak?
Ale generalnie taki mecz przyjaźni, można powiedzieć, tak widać i po trybunach, i po tym, co się działo na boisku.
No tak, no każdy z każdym się tutaj zna, tak? Niby derby, powiedzmy, no ale to nie jest jak Stali Falubas, tak?
Nie na noże.
No, także jak ktoś tutaj się przewrócił, ktoś, wiadomo, to jest ostry sport i trzeba bark w bark iść, no ale jeden drugiego podniósł, nie było problemu.
Wojciech Marzec, kapitan grający, trener Prusa Żary.
Początek był dobry, fajnie zaczęliśmy, ta pierwsza tercja nie była taka zła, dobrze się broniliśmy, no trochę zabrakło skuteczności w tej pierwszej tercji właśnie, no później już chłopaki z Czerwieńska odjechali nam, no, to już było widać i fizycznie i technicznie przeważali w tym meczu.
W trzeciej tercji te bramki to już trochę na otarcie łez.
No zgadza się, już chyba też drużyna z Czerwieńska ćwiczyła sobie po prostu jakieś tam ustawienia nowe, to było widać, no trochę nam pola zostawili, coś tam się udało strzelić, ale to już bez większego znaczenia na wynik tak naprawdę.
Brak zgrania, to, że nie trenujecie w pełnym składzie, to wychodzi w meczach?
Ja, oczywiście, to tego nam brakuje najbardziej. My jesteśmy doświadczoną drużyną, także tutaj to zgranie ma kluczowe znaczenie. Jest trochę nowych zawodników, nie mamy tak naprawdę kiedy z nimi potrenować, kiedy się ustawić. Zawsze co mecz gramy praktycznie w innym składzie, w innych piątkach. No nie da się tak wygrywać meczów.
Macie w składzie nie tylko ludzi z Żar, tak?
Jest kolega z Krakowa, znaczy on ogólnie jest z Żagania, ale mieszka teraz w Krakowie. Część chłopaków studiuje w Szczecinie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze tutaj też mieszkają, także no ciężko się zgrać. Choćby raz w tygodniu jest ciężko. No niestety.
i też sytuacje losowe, trzeba powiedzieć, w tym sezonie was nie oszczędzają.
No zgadza się, strasznie. Zaczęliśmy ten sezon, już po pierwszym meczu trener Malendowicz zmarł, także gorzej się zacząć nie mogło. No.
I ta sytuacja w tabeli, no nie chcę was dobijać, ale po tym meczu jeszcze bardziej się skomplikowała.
Znaczy byliśmy tego świadomi, że to może tak wyglądać. Już powiedzieliśmy sobie przed tym sezonem, że tak naprawdę no może 2-4 punkty, jakieś tam 3 uda się ugrać, ale to będzie wszystko, na co nas stać, no niestety nie udało się.
A co pan sądzi właśnie o tym, że jest taka sytuacja, że aż 6 drużyn tak naprawdę tą Ekstraligę opuści?
No to jest reorganizacja, jest w planach taka reorganizacja. Tak naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy, bo być może to będzie tak, że część tych drużyn, która by miała opuścić Ekstraligę, w ogóle nie wystartuje w pierwszej lidze. Także to też tak naprawdę nie wiadomo, czy od września znowu nie będzie jakiejś reorganizacji. Czas pokaże.
25 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz w magazynie sportowym będzie basket od 2 stycznia, czyli od kilku dni z ekipą koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji NEI Gorzów trenuje nowa rozgrywająca Jasmine Thomas, Amerykanka, która w poprzednim sezonie występowała w CCC Polkowice, także zna naszą ligę. Zastąpiła w składzie gorzowskiej drużyny Clue Jackson. Thomas ma poprowadzić akademiczki do kolejnego medalu w Energa Basket Lidze Kobiet i dobrego wyniku w Eurocup Women. 30-letnia rozgrywająca bardzo na te sukcesy liczy, a rozmawiał z nią Filip Górecki.
Co cię skłoniło, żeby przyjść do Gorzowa? Pamiętam mecze z gorzowską drużyną w ubiegłym roku, szczególnie w finałach. To były ciężkie mecze, podoba mi się sposób gry i zawodniczki, które tu są, i słyszałam dużo dobrego też o trenerze. 9 stycznia pierwszy twój mecz, zagracie w Krasnojarsku w Eurocupie, jak się zapatrujesz na to? Miałam tylko kilka treningów, ale szybko się uczę, dziewczyny wydają się przygotowane, pierwszy mecz wygrany, więc wszystko, czego nam potrzeba, to wygrana w rewanżu. Na co liczysz w tym sezonie w lidze? Złoto?
In the Polish league. What do you think? Can we take a gold in this year?
Zdecydowanie, to jest dobra drużyna. Jeżeli tak to będzie szło, jak tu dotychczas było, to jesteśmy w stanie powalczyć o mistrzostwo. Miałaś ostatnio pewną niedyspozycję, wszystko już w porządku? Tak, miałam jakieś zatrucie, ale wszystko okej. Oglądałaś mecze gorzowskiej drużyny z tego sezonu przed przylotem tutaj? Tak, widziałam oba mecze z Ramlą, zapoznałam się ze sposobem gry. Myślisz, że możesz łatwo się wpasować w ten zespół? Na pewno, znam też sposób gry gorzowskiej drużyny z zeszłego sezonu, wiem, że jest dużo pick and rolli, co lubię, wiem, że rozgrywająca podejmuje tu dużo decyzji, że sporo jest szybkiego ataku. Znam też dobrze Kelly Kapper, więc cieszę się, że będę mogła z nią grać. Słyszeliśmy, że grałaś przez chwilę w Libanie. Co możesz o tamtych rozgrywkach powiedzieć? Konkretnie grałam w Jordanii. To był turniej w Maroku, dzień po dniu, za każdym razem po 40 minut, ale dużo dobrej gry, fajni ludzie, jestem zadowolona.
The import players were playing 40 minutes, so it was tough, but great people out there and it was a great competition.
Wracając do poprzedniego sezonu, to myślę, że dobrze pamiętasz atmosferę panującą w Gorzowie. Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym z Kelly. Mała sala, głośni fani przez cały mecz. Cieszę się, że będą teraz po mojej stronie. Znasz tu też Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą grałaś w Polkowicach. Rozmawiałaś z nią przed przyjściem tutaj? Nie, ale już rozmawiałyśmy. Miło ją tu spotkać. Jeden sezon w Gorzowie, a może więcej? Na razie ten sezon, zobaczymy, jak to się rozwinie.
19 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz będzie w magazynie sportowym kajakarstwo. Rok 2020 to m.in. rok najważniejszej sportowej imprezy na świecie, czyli Igrzysk Olimpijskich, rzecz jasna. Duże nadzieje związane z występem w Tokio ma oczywiście Karolina Naja z AZS AWF Gorzów, brązowa medalistka, przypomnijmy, igrzysk w Londynie i Rio de Janeiro. Przed wyjazdem na zgrupowanie w Jakuszycach z Karoliną Nają rozmawiał Filip Górecki.
Wtedy, myśląc o igrzyskach w Rio, a dzisiaj myśląc o igrzyskach w Tokio, nastawienie w sensie optymizmu, w sensie myśli o tych zawodach jest takie samo?
Myślę, że podobne, a wręcz trochę może większe, ponieważ podczas
tegorocznych, no już nie tegorocznych, ale zeszłorocznych mistrzostw świata wróciłyśmy z dwoma medalami z dystansów olimpijskich, więc to jest naprawdę duży i super sukces. Więc on pozwala, żeby myśleć optymistycznie właśnie o tych igrzyskach olimpijskich.
Szlifowanie formy zazwyczaj jest podobne. Pokrótce o tym, co już było, bo byłyście i w Portugalii, byłyście i w Liwinie. Jak to można streścić ten etap przygotowań?
No, w listopadzie zaczęłyśmy przygotowania już takie trochę bardziej mocniejsze, ponieważ w październiku były takie wprowadzenie w treningu. W listopadzie spędziłyśmy czas na zgrupowaniu w Milifontes, gdzie pływaliśmy właśnie na kajaku. Dorabialiśmy jeszcze do tego starego roku dodatkowe kilometry. W grudniu wybraliśmy się na narty biegowe do Livigno, w miejskiej miejscowości. I tam szykowaliśmy taką dużą bazę tlenową. Teraz będzie kontynuacja tego typu treningów właśnie w Jakuszycach w styczniu. Do 12 jesteśmy w Jakuszycach, również narty biegowe. O ile jest śnieg, o ile są warunki, ale z tego wiem, to trochę tam coś napadało. No i już od połowy stycznia, znacznie wcześniej niż co roku, wyjeżdżamy już na pierwsze kilometry w tym roku również do Portugalii, do Milifontes i no już zaczną się treningi na kajaku, ta główna jednostka treningowa jak dla nas, na naszej dyscypliny.
I to będzie ten moment, kiedy już będzie można mieć pogląd, jak to wszystko wygląda, wasza dyspozycja wstępnie, tak?
Myślę, że teraz w styczniu, w lutym to się nie ujawni, natomiast już na początku kwietnia już widać te pierwsze szybkości, widać poprawę, taką dyspozycję. No to będzie taki wyjątkowy rok, ja zawsze lubię te lata, ten rok olimpijski, ponieważ jest troszeczkę mniej, a bardziej intensywniej i to nawet w tych dłuższych treningach zimowych.
Jak atmosfera w zespole Women Polish Canoe Team, jak to się na Facebooku nazywa?
Myślę, że atmosfera jest bardzo dobra. Naprawdę jesteśmy dużą grupą, ponieważ są połączone dwie kadry, kadra seniorska i kadra młodzieżowa do lat 23, więc ilość dziewczyn to jest 16 dziewczyn, dwóch trenerów plus dwóch fizjoterapeutów, więc naprawdę team jest bardzo taki zwarty i bardzo taki wspierający się w pracy.
Także trener Kryk też już pewnie logistykę ma co do dnia.
Jak zawsze, przygotowany już. Teraz tylko tak naprawdę musimy w kwietniu, czy to również i może w maju, przejść eliminację krajową, żeby tą piątkę na te igrzyska wybrać najlepszą wśród nas. No i co? No i czekamy na igrzyska. No jeszcze po drodze oczywiście dwa Puchary Świata.
Mistrzostwa Europy w Baskow.
Europy również. Z tego, co wstępnie już nam trener mówił, to tak. Będziemy tam startować.
To chyba zmiana w porównaniu sprzed czterech lat.
Tak. W 2016 roku przed igrzyskami w Rionie startowaliśmy na Mistrzostwach Europy. Pojechała tam kadra młodzieżowa po doświadczenie, a my już szykowaliśmy tylko taki pik formy na sam wylot do Rio w tym roku. Prawdopodobnie będzie inaczej. Zobaczymy. Możliwe, że to jest też kwestia jeszcze możliwości sprawdzenia innych ustawień w łódce, na przykład w kajakowej czwórce.
Rywalizacja o miejsce to też trwa, powiedzmy szczerze. To no, też czuć?
Myślę, że nie. Że
może nie w twoim przypadku konkretnie, tak? Ale mówię...
Szczerze, no, to chyba każda musi rywalizować sama ze sobą, żeby po prostu starać się być jak najlepsza, a tak naprawdę tor regatowy rozstrzygnie, kto jest lepszy, kto ma lepszą formę, kto ma lepszą dyspozycję w tym danym roku.
Bo warto przypomnieć, że nie jesteście we dwie z AZS-u, a w UF Gorzów jest jeszcze Julia Olszewska, która jeździ z wami.
Tak, oczywiście,
która
jest
powoli,
Julia,
powoli.
Julia już jest nawet podciągnięta do tej kadry seniorskiej, dostała taką szansę, bo jest naprawdę świetnie zapowiadającą się zawodniczką. I no też myślę, że może być taka może mała niespodzianka. Byłoby pięknie, prawda? Trzy zawodniczki z Gorzowa.
Tak, i plus dwie jeszcze w dwójce, tak? No to już...
No to byłoby naprawdę świetnie. Ale no, tak jak mówię, to o tym będą decydować tak naprawdę nasze dyspozycje, które będziemy miały okazję dopiero w kwietniu zareprezentować.
Ostatni raz, jeżeli się nie mylę się, na igrzyskach w Atenach się zdarzyło, jeżeli chodzi o gorzowski sport, że mieliśmy medale w dwóch dyscyplinach. Byłoby sympatycznie, gdyby w AZS-ie, AWF-ie nie tylko sekcja kajakarska powalczyła o medal. Oczywiście mówię o Oldze Michałkiewicz i jej czwórce bez sterniczki. Trzymacie kciuki za koleżankę?
No oczywiście, że też. Tak. No to są koleżanki tak naprawdę z wody, więc widzimy się często na treningach.
Zdaje się, że chyba się nawet w Jakuszycach spotkacie.
Tak, właśnie. Też prawdopodobnie dziewczyny mają właśnie zgrupowanie w Jakuszycach, więc na pewno będziemy się mijać na trasach zobaczymy, które będą szybsze. Kto będzie kogo ganiać, żeby się przesunąć z trasy.
Już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 22, a pod koniec dzisiejszego programu została nam jeszcze królowa sportu, czyli lekka atletyka. Tuż po nowym roku w zielonogórskim Dżonkowie gościł dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich pchnięciu kulą Tomasz Majewski, pełniący obecnie funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Były, to warto podkreślić, doskonały zawodnik, uczestniczył w kursokonferencji lubuskich trenerów. Ponadto najbardziej zasłużonym szkoleniowcom wręczył on także odznaczenia PZLA. Z Tomaszem Majewskim rozmawiał Marek Staniszewski.
Bardzo pracowicie rozpoczyna pan ten olimpijski rok.
Nie ma co tam zbyt długo świętować i wypoczywać. To jest rok olimpijski, ważny rok dla całej polskiej lekkiej atletyki, także ruszamy z pracą. Zjazd trenerów, omówienie pracy, omówienie sukcesów, ale także wyzwań, zaplanowanie pracy. Prawda jest taka, że to właśnie teren, to takie małe, każde ośrodki robią tą lekką atletykę, to stąd my najlepszy bierzemy, to właśnie regiony pracują, żeby potem moglibyśmy się cieszyć z sukcesów.
Cieszy się pan także z tej frekwencji, bo trenerów sporo było.
Tak jest, bez trenerów nie byłoby lekkiej atletyki, nie byłoby sportu, to właśnie my tym wygrywamy, fachowością i zaangażowaniem ludzi. To właśnie dzięki tym wspaniałym trenerom mamy te wspaniałe wyniki w lekkiej atletyce i za to trzeba im bardzo dziękować.
Rok olimpijski, apetyt na pewno bardzo duży na to, by nasza królowa sportu w Tokio przypomniała sobie o tych czasach, na przykład z Tokio właśnie.
To będzie bardzo trudne, ale rzeczywiście jedziemy tam z mocną kadrą, co pokazują wyniki ostatnich lat, co pokazują wyniki Mistrzostw Świata, które wcale nie tak dawno się skończyły. Także apetyty są, ale z drugiej strony niesamowity poziom, jaki notujemy teraz w lekkiej atletyce i pewność, że ten poziom będzie na igrzyskach jeszcze wyższy w niektórych konkurencjach. Także trzeba z jednej strony zachowywać ten optymizm, bo mamy gwiazdy, mamy ludzi, którzy celują w te medale, a z drugiej strony no jednak trzeba z pokorą ciężko pracować, bo wszyscy chcą tych medali, nie tylko my.
Sezon 2020 to nie tylko oczywiście sezon olimpijski, ale sezon obfitujący w wiele bardzo ważnych imprez. Pierwsza impreza to lutowe Mistrzostwa Polski w hali.
Najpierw Mistrzostwa Polski w Toruniu, później halowe Mistrzostwa Świata w Nankin, w Chinach. Ten sezon będzie trudny właśnie pod tym względem, że jest trochę przesunięty. Ten sezon halowy chyba nie w pełnym wydaniu, nie wszyscy będą startować, bo bardzo wcześnie zaczyna się już sezon letni i dla części osób to zbyt mała przerwa. Jeśli myślą realnie o igrzyskach, które to są w miarę wcześniej, to hala odpada. A potem już właściwie od maja bardzo mocno od początku zaczynamy sezon letni i tutaj wszyscy, którzy myślą realnie o igrzyskach, już będą startować, pokazywać tą klasę, robić ten finalny etap przygotowań, żeby dojechać tą formą i do igrzysk i może potem do Mistrzostw Europy, które mamy po igrzyskach w sierpniu w Paryżu.
Mówimy o tych ewentualnych kandydatach do wyjazdu do Tokio. Jak liczna jest to w tej chwili grupa?
No zobaczymy, jak tam będzie finalnie z kwalifikacjami. To może się zmieniać na plus względem Doha, względem tej reprezentacji. Mam nadzieję, że kilka osób doszusuje do tej grupy i będzie to grupa około 50 paru zawodników. Na taką realnie liczymy. Zobaczymy jeszcze jak z kwalifikacjami sztafet, bo to też napędzi frekwencję. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda coś się zdobyć, ale właśnie w tych liczbach oscylujemy, około 50.
W sporcie bardzo trudno jest typować faworytów. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no mamy kilku pewniaków, na przykład Paweł Fajdek.
No miejmy nadzieję, no Paweł jest czterokrotnym mistrzem świata, będzie jego trzecie podejście do igrzysk i tą formę i postawa pokazuje, że powinno mu się tym razem udać, ale w sporcie nie ma nic pewnego, ale rzeczywiście jest jednym z naszych żelaznych kandydatów, tak? I on i Wojtek, miejmy nadzieję, tą formę w zdrowiu przepracują i wtedy po prostu już w Tokio będą bić się o te medale.
Pan jako urodzony optymista i człowiek, który zawiaduje polską lekkoatletyką, byłby zadowolony z jakiej liczby medali?
4 medale to byłbym zadowolony, jakby było 5 to by było super i naprawdę bardzo byśmy się cieszyli, ale pamiętajmy, że z igrzysk na igrzyska o te medale jest coraz trudniej i o tym trzeba pamiętać, że cały świat tych krajów, które uczestniczą w podziale tych medali jest coraz więcej, także cały świat ich chce. No ale po to mamy świetnych lekkoatletów, żeby tam pokazywali, co mają najlepsze i mam nadzieję, że w dobrych humorach z Tokio wrócimy.
Sporo takich ciekawych programów, jeśli chodzi o lekką atletykę, między innymi w województwie lubuskim, które nie należy do gigantów, jeśli chodzi o kraj.
No różne programy, staramy się tą lekką atletykę popularyzować, wychodzić do ludzi. Program LDK, czyli lekka atletyka dla każdego, to jeden z takich programów, który prężnie działa także w województwie lubuskim, czyli takie przygotowanie dzieciaków, namówienie ich, pokazanie lekkiej atletyki już w szkole, zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy sami się edukują, sami zdobywają wiedzę i potem tą wiedzą zarażają najmłodszych.
Tyle Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w rozmowie z Markiem Staniszewskim. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.